Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza. Kto ma Biblię przy sobie, to na 19 rozdziale. I będziemy czytać fragment od 16 wersetu. Jest napisane tam tak. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. I jeszcze 25 i 26 werset przeczytam. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Ta historia jest, nie, może tak, ta historia nie jest o tym, że bogactwo jest złe, a bycie biednym jest dobre. Ta historia nie jest o tym, że bogatemu będzie trudniej wejść do Królestwa Bożego, a biednemu będzie łatwiej. Ale to, o czym jest ta historia przede wszystkim, i chciałbym to na początku podkreślić, to jest o tym, że żaden człowiek, żaden z nas nie jest w stanie zasłużyć sobie na to, żeby trafić do nieba. Że nie jesteśmy w stanie tak bardzo wysoko wyskoczyć, tak bardzo doskonale żyć, żeby za nasze zasługi trafić do nieba. I ta historia właśnie o tym mówi. Mówi o tym, że tak naprawdę jest tylko jedna droga, bo to wszystko, co było niemożliwe u ludzi, to wszystko, czego człowiek nie mógł osiągnąć, to zrobił Bóg przez Jezusa Chrystusa i od początku nabożeństwa o tym słyszymy. Więc jeżeli jesteś tu może pierwszy raz i pierwszy raz słyszysz, że tak naprawdę twoja nadzieja na życie wieczne to jest w Jezusie i tylko w Nim, to skorzystaj z tej okazji i zacznij do Niego wołać jak najszybciej możesz w swoim życiu i polegać na Nim. I ta historia właśnie głównie o tym jest, ale jestem pewien, że możemy się dużo więcej tak naprawdę z niej nauczyć. Bo ona nie jest tylko do ludzi, którzy dopiero się zastanawiają, czy uwierzyć w Pana Jezusa, czy nie, ale ona jest tak naprawdę o każdym z nas. Jeżeli zaczniemy czytać ponownie od 16 wersetu, to tam jest napisane tak. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Tu nie jest napisane, nie wiemy, kto jeszcze przystąpił. Równie dobrze mogłoby być napisane i przystąpił Marek, Sasza, Zuza, Jurek, do Jezusa z pewnym pragnieniem w swoim sercu, z pewnym pytaniem, które droczyło go może od wielu lat, wielu miesięcy, z jakąś tęsknotą albo pustką, którą miał w swoim życiu. I zapytał go, może nawet nie do końca rozumiejąc, o co pyta, może nie do końca nawet wiedząc, co tak naprawdę kryje się za tym pytaniem. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? W tamtym czasie, kiedy ta historia wydarzała się, to było bardzo trudne pytanie, ponieważ jeszcze Jezus nie poszedł na krzyż, jeszcze nie oddał za nas swojego życia, jeszcze nie zmartwychwstał, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co trzeba robić, żeby osiągnąć ten żywot wieczny. Ale żywot wieczny to nie tylko pójście do nieba, to nie tylko to. Jeżeli dobrze kojarzymy fragment, jeden z ulubionych chyba pastora Adama, który jest zapisany w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, i często był tutaj cytowany. W 3 wersecie jest napisane tak. A oto jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Więc ja bym ten werset sparafrazował w ten sposób, że przyszedł, przenosząc na nasze czasy, przyszedł chrześcijanin do Pana Jezusa. Na imię miał i każdy może wstawić swoje imię. I miał pewne pragnienie w sercu. Chciał być bliżej Boga. Chciał Go poznać w swoim życiu nie tylko na poziomie informacji, nie tylko na poziomie gdzieś umysłu, ale chciał Go doświadczyć i chciał, żeby Jezus był naprawdę realną częścią w jego życiu. Żeby być z Nim jeszcze bliżej i jeszcze bliżej z każdym kolejnym dniem. I takie było pragnienie tej osoby, która przyszła do Jezusa. I to, co widzimy dalej, to troszeczkę dziwną odpowiedź Pana Jezusa. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. I na miejscu tego pytającego to bym tak się troszeczkę zawahał. Mówię, Panie Jezu, nie o to pytałem. Nie do końca o to mi chodzi. Ale jak wiemy, Pan Bóg znał serce każdego człowieka i wiedział, co tak naprawdę w nim jest. I jestem pewien, że te słowa nie są przypadkowe w tym miejscu. Nie wiemy dokładnie, jakie było życie tej osoby, która przychodziła do Jezusa, ale to, co mi pokazuje to jedno zdanie, to jest zwrócenie uwagi na coś, co jest bardzo ważne, myślę, w naszym życiu. Że czasami szukamy odpowiedzi na pytania, które mamy gdzieś głęboko w sercu. Że czasami szukamy odpowiedzi na pustkę, którą gdzieś mamy w sercu, nie tam, gdzie trzeba. Że szukamy tej odpowiedzi może u ludzi, a tak naprawdę jedyne zaspokojenie tego wszystkiego jest u Boga. Może jeździsz po wielu konferencjach, słuchasz bardzo wielu kazań, to są wszystko dobre rzeczy, ale one nie są w stanie zastąpić twojej relacji z Bogiem, twojego czasu spędzonego czy z Biblią, czy na modlitwie z Bogiem. Ponieważ ten czas, który poświęcasz tylko Jemu, to jest najlepszy moment, kiedy Bóg może wkładać dobre rzeczy w twoje serce. Kiedy Bóg może zmieniać coś w twoim życiu. Bo liderzy, super kazania, niesamowite konferencje mogą wzbudzić pragnienie, może delikatnie wskazać kierunek, ale żeby twoje życie wydało owoc, to musi rozpocząć się od tego momentu pewna droga, która będzie zmieniała twoją codzienność tak naprawdę. Bo powinieneś wtedy z każdym kolejnym dniem przybliżać się do Boga, bo dopiero wtedy twoje życie zacznie owocować i zacznie wyglądać inaczej. I w tym miejscu mi się zawsze, jak myślę o tym, przypomina historia, jak Bóg wyprowadzał naród wybrany z Egiptu. Oni mieli wyjść z Egiptu i pierwszym ich punktem, w którym mieli się, że tak powiem, zameldować przed Bogiem, to była Góra Synaj. I mieli tam złożyć Bogu ofiary, spotkać się z Nim. I jest taka scena, że Mojżesz podprowadził ich pod sam szczyt góry. Mieli się oczyścić, przygotować, a potem miał przyjść Bóg. Bóg przyszedł w potężny sposób, w wielkim hałasie, w wielkim wietrze, trzęsieniu ziemi. I był pewien moment, kiedy Bóg wcześniej zabronił im wchodzić na tą górę, ale był moment, kiedy przez Mojżesza powiedział, zapraszam, zbliżcie się bliżej. Ale wtedy Izraelici odpowiedzieli, nie, my się boimy. I często w naszym życiu tak to może wyglądać, że jak wspomniałem, liderzy mogą nas podprowadzić, superkazania mogą nas podprowadzić pod sam szczyt góry, ale decyzja i ostateczny krok zawsze jest po naszej stronie. Zawsze to jest sprawa pomiędzy Tobą a Bogiem, pomiędzy mną a Bogiem, żeby coś zmienić w naszym życiu. I to jest pierwsza myśl i pierwsza lekcja, którą możemy wyciągnąć z tego fragmentu. A dalej jest napisane tak. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu których? Jezus rzekł, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje. Na razie do tego fragmentu. W tym miejscu można zauważyć, że Pan Jezus w końcu zaczyna odpowiadać na jego pytanie, tylko ta odpowiedź jest taka prosta. Można by się spodziewać jakiegoś skomplikowanego wywodu, może ujawnienia jakichś tajnych rzeczy, a Pan Jezus zaczyna od takiej prostej rzeczy. Wiesz, skoro Bóg jest dobry, to już sobie ustaliliśmy. Wiesz, co jest napisane w Jego Słowie, to czemu tego nie wykonujesz? I wiem, że to są bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. I nie mówię tu o sytuacjach, kiedy bardzo chcemy wypełniać Bożą wolę, ale po prostu nam nie wychodzi. Ale myślę, że tutaj Pan Jezus bardziej chciał zwrócić uwagę na sytuację, kiedy wiemy, co jest dobre, kiedy wiemy, że coś jest nie funkcjonuje w naszym życiu, ale po cichu to postanawiamy przemilczeć. Stwierdzić, Panie Boże, każdą inną dziedzinę Tobie oddaję, ale tego tutaj nie ruszaj. Tego to ja nie chcę zrobić. I może to nie jest jakoś bardzo duchowe, bo o pewnych rzeczach można przeczytać po prostu w Biblii. I przyjazd naszych gości trochę zepsuł mi, powiedzmy, plan kazania. Myślę, że teraz historię, którą chciałem tutaj opowiedzieć, to oni wszyscy ją bardzo dobrze znają, ale to jest jedna z moich ulubionych, która bardzo dobrze obrazuje tą sytuację. Kilka lat temu słyszałem historię o pewnym mężczyźnie, który się nawrócił i wywodził się z takiego średniego środowiska, troszkę przestępczego. Nawrócił się, oddał swoje życie Jezusowi, no ale trzeba było jeszcze jakoś żyć, więc utrzymywał się tak jak wcześniej. Gdzieś tam chyba to było w latach 90., nie pamiętam. Na bazarze sprzedawał nielegalne papierosy. Albo z przemytu, czy po prostu gdzieś kradzione lokalnie, tego nie pamiętam. I w międzyczasie tak siedział sobie, sprzedawał te papierosy i czytał Biblię, takie małe gedeonitki niebieskie. No i tak, co drugi wagon, jedna strona, kolejny wagon, kolejna strona. I w pewnym momencie doszedł do tekstu, który mówi: a kto kradnie, niech kraść przestanie. No i coś dotknęło jego serca i teraz jest pewien problem. Tu jest moje źródło utrzymania, a tu jest Słowo Boże. Jak rzucę z tym, to nie mam pracy. Ale Bóg mówi do mnie, żebym przestał kraść i żebym po prostu to rzucił. Ta osoba po prostu w tym momencie spakowała się, poszła i nigdy nie wróciła już na ten bazar. Nie było łatwo, bo jak źródło utrzymania się skończyło, potem się zmieniło, Bóg się o wszystko zatroszczył. Ale to bardzo obrazuje mi tą sytuację, że tak naprawdę często w naszym życiu jest tak, że jeżeli się dobrze zastanowimy, to wiemy, co robić, co nie działa w naszym życiu. Bo świadomie jakiś czas temu postanowiliśmy nie widzieć tego w Biblii albo zakopać ten fragment tekstu i nic z nim nie robić. I to jest problem dla Boga. Bo jeżeli starasz się i nie wychodzi, to Bóg jest łaskawy, okazuje cierpliwość wiele, wiele, nawet lat jak trzeba. Ale jeżeli ignorujesz Boże Słowo, to jest poważny problem, bo Bóg nie będzie mógł z tym za dużo zrobić. Bo ty wybrałeś być nieposłusznym w tej sytuacji. I teraz jest trudne pytanie dla nas. Czy gdyby ta historia była o tobie albo o mnie, czy właśnie w tym momencie by się nie zakończyła? Czy na to pragnienie, jak być bliżej Boga, odpowiedzią po prostu byłoby: przestrzegaj przykazań, tego co wiesz, to po prostu to wykonuj. Bo może to, jeżeli się dobrze zastanowimy, to może to jest gdzieś problem w naszym życiu. Ale w przypadku tego młodzieńca tak nie było. On odpowiedział: nauczycielu, przecież ja tego wszystkiego przestrzegam od mojej młodości. I Jezus wcale mu nie wytknął, że kłamie, bo po prostu tak było. A mimo to, jakby czegoś w jego życiu brakowało. Była jakaś pustka, której nie mógł zaspokoić, pustka, która po prostu mu doskwierała, że mimo wszystko, że bardzo dobrze wypełniał Boże przykazania, to miał pewien problem w swoim życiu. I o tym, co było jego problemem, jest napisane w 21 wersecie. Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Można by pomyśleć, że jego problemem było bogactwo, ale to nie to. Bogactwo w tamtych czasach to był tak naprawdę dowód Bożego błogosławieństwa i ta historia tylko to potwierdza. Mamy człowieka, który przestrzega Bożych przekazań i jest bogaty, więc cała ta jakby teologia tamtych czasów jak najbardziej pasuje tutaj. Więc to, że był bogaty, nie było w tym nic złego. Podejrzewam, że nawet oddawał dziesięcinę, skoro tak bardzo przestrzegał Bożych przykazań, że nawet może więcej wrzucał do świątyni, dlatego że starał się być posłuszny Bogu. Tak do końca nie wiemy, co było, możemy tylko się domyśleć, co było problemem tego człowieka. Może jego problemem było to, że chciał mieć zawsze przy sobie plan B. Że pójdę za Jezusem, ale będę miał ten plan B, do którego będę mógł wrócić ewentualnie. Może takie poczucie bezpieczeństwa, które nawet w dzisiejszych czasach gdzieś pieniądze zapewniają. Że nie muszę się martwić o to, co będę jadł, nie muszę się martwić o to, gdzie będę mieszkał. Jest po prostu komfort i bezpieczeństwo. Nawet trochę wygody, jak ma się troszkę więcej tych pieniędzy. Do końca tego nie wiemy. Ale myślę, że z tego wersetu też możemy wyciągnąć taką bardziej generalną zasadę. Że tak jak wcześniej Jezus mówił o podstawowych rzeczach, które możemy wyczytać w Biblii i skonfrontować nasze życie z tym, to tutaj są przekazane rzeczy, które czasami są problemem w tym, żeby przyjść blisko Boga, a są trudno dostrzegalne. Trudno je może zauważyć na pierwszy rzut oka w naszym życiu. Może ktoś z zewnątrz to widzi i mógłby nam to powiedzieć, a czasami tylko Bóg tak naprawdę zna głęboko nasze serce i wie, co jest w nim tak nie do końca w porządku, albo gdzie mamy problem w naszym sercu. I to są trudne często zagadnienia w naszym życiu. Może jakieś zranienia z przeszłości, które ukryliśmy głęboko i których po prostu chcemy nie dotykać, ale Bóg mówi, trzeba się z tym rozprawić. Może to tak jak w przypadku tego młodzieńca, coś, co było gdzieś głęboko ukryte, było związane z jego majątkiem, ale tak naprawdę nie za bardzo wiadomo co. Ponadto myślę, że ten werset pokazuje jeszcze jedną rzecz. Że tak naprawdę w momencie, kiedy już wiemy, Bóg coś pokaże w naszym sercu, że są pewne ukryte rzeczy, z którymi należy się rozprawić i zdecydujemy się zrobić to, co tu jest napisane. Idź, zrób z tym porządek i wróć do Jezusa, czyli ten pierwszy etap wypełnimy, to tak naprawdę to nie jest koniec, ale to jest początek naszej drogi. Bo dalej czytamy, że jeżeli chcesz być doskonały, to przyjdź i naśladuj mnie. I wydaje mi się, że często mamy taką tendencję, albo możemy miewać taką tendencję, żeby robić wielkie rzeczy dla Boga. Że może będę pościł teraz 2-3 tygodnie, albo zrobię niesamowitą konferencję ewangelizacyjną. Ale kiedy to wydarzenie, ten post minie, to zapominamy o tym, żeby o tej drugiej części, kiedy w czasie tego wielkiego wydarzenia rozpaliliśmy nasze serce dla Boga, może to kosztowało dużo wysiłku naszego, dużo emocji, to potem jest kolejny etap. To, co wtedy się zadziało, kontynuuj, idź i naśladuj Jezusa. Jeżeli twoja odwaga do głoszenia Ewangelii zaczęła się wielką konferencją, to bądź wierny i głoś Ewangelię każdego kolejnego dnia. Bo w pierwszej księdze Samuela jest napisany taki werset, który jest bardzo trudny. Samuel odpowiedział, czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I to bardzo pokazuje, na czym zależy bardzo, bardzo mocno naszemu Bogu. Żeby Bogu bardziej dużo zależy na tym, żeby nasza codzienność była przesiąknięta wiernością, posłuszeństwem, Jego obecnością, niż jakieś niesamowite zrywy, które są dobre. Ale jeżeli żyjemy od konferencji do konferencji, od postu wielkanocnego do postu wielkanocnego, a przez cały rok nasze życie modlitewne leży, to nie jest miejsce, w którym Bóg chciałby, abyśmy byli. Bo może od wielkich decyzji, które trzeba załatwić, wielkich spraw, które trzeba załatwić, zaczyna się nasza droga, ale ona na pewno tam się nie kończy. Że kiedy coś Bóg nam pokazuje i zrobimy z tym porządek, to jest dopiero początek i przygotowanie nas do tego, żeby być jeszcze bliżej Boga z każdym kolejnym dniem. Żeby jeszcze bliżej Go doświadczać z każdym swoim kolejnym dniem. I tak zastanawiałem się, co może być takim trochę ukrytą rzeczą, z którą ja albo obserwuję w chrześcijaństwie dzisiaj możemy się zmagać. I przypomniał mi się fragment, który Bóg pokazał mi już wiele lat temu. I on jest napisany w liście do Laodycei, w objawieniu świętego Jana. Nie będę czytał całego listu, ale krótki fragment chciałbym przeczytać. Nie jest to zbór o najlepszej opinii, jeżeli chodzi o tą księgę. Ale tam jest napisane tak. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i godły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. I kiedyś Bóg bardzo mocno dotknął mnie tym fragmentem, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach w Polsce nam się bardzo dobrze żyje i nie można powiedzieć, że źle. Niczego nam nie brakuje. Mamy swobodny dostęp, że możemy chodzić do kościoła, możemy zgłębiać Biblię, możemy słuchać mnóstwa kazań w internecie. Tak naprawdę mamy naprawdę bardzo spokojne życie. Ale to, co gdzieś wtedy w moim życiu zauważyłem, to, że często to, czego brakuje wtedy mi, a może też dotyczy to kogoś z was tutaj, że brakuje nam poświęcenia. Właśnie takiego podejścia, żeby wyjść z tego miejsca bezpieczeństwa, wygody i komfortu i wejść w miejsce, które będzie wymagało wzięcia odpowiedzialności i może polegania tylko na Bogu. Może to jest takie zachowawcze podejście, że tu jest mi dobrze, może nawet służysz w kościele, ale Bóg mówi gdzieś w twoim sercu, okej, służysz tyle lat, może czas zacząć własną służbę. Zobacz, ile osób ma problem z tym i z tym. Podejdź do pastora, zapytaj, czy można coś z tym zrobić i że jesteś do dyspozycji, jeżeli jest taka potrzeba i pastor się na to zgodzi. I to nie będzie wygodne miejsce. I to będzie miejsce, które może będzie dosłownie zawierało ten model, o którym czytam w 21 wersecie. Że samo wyjście i złożenie propozycji pastorowi, że jesteś do dyspozycji, to będzie ten taki moment, kiedy jakby odpowiesz tak na Boże powołanie i to będzie kosztowało ci wiele emocji. Ale to nie wyda owocu, jeżeli w momencie, kiedy pastor się zgodzi, ty nie będziesz wierny przez kolejny rok, dwa, aż Bóg odwoła. I wtedy zacznie się twoja droga, kiedy będziesz mógł poznawać Boga coraz bliżej. Bo Bóg będzie cię stawał w miejscach, w których będziesz potrzebował Go i tylko Jego. Bo Bóg będzie stawiał cię w miejscach, w których będziesz potrzebował Jego ratunku i wybawienia i tylko na to będziesz mógł liczyć i doświadczyć, jaki wspaniały i niesamowity jest Bóg. A twoja wiara i pewność w to, że Bóg jest dobry, wzrośnie. I kiedy przyjdą trudniejsze sytuacje, będziesz miał już doświadczenie Bożego działania w swoim życiu. I to może sprawić, że się nie zachwiejesz albo nie upadniesz. Wtedy bardzo mocno Bóg dotknął mnie tym, że czasami po prostu siedzimy w miejscu wygody dla nas i nie chcemy spoza Niego wyjść. I nie jest to złe, tak? Dobrze jest być w błogosławionym miejscu, ale błogosławione miejsce to nie zawsze jest wygodne miejsce. Bo Mojżesz był wiele razy w błogosławionym miejscu, a musiał dreptać 40 lat przez pustynię. Musiał słuchać narzekania swojego ludu i czasami nawet walczyć o swoje życie, bo chcieli go zabić. Dlatego, że coś im się nie podobało. I ostatni werset w tej historii, 22, mówi nam bardzo wiele o sercu tego człowieka. Jest tam napisane tak. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. I ta historia pokazuje właśnie bardzo dobrze intencje tego młodzieńca. Widać, jakie miał pragnienie. Chciał zrobić wszystko, co było możliwe, aby być jeszcze bliżej Boga, aby osiągnąć to życie wieczne. Ale Jezus dotknął pewnej dziedziny jego życia, o której możliwe, że nawet on sam nie był świadomy. I powiedział mu, idź sprzedaj wszystko, co masz. A ten odchodzi zasmucony, ponieważ z jednej strony jest pragnienie, które bardzo by chciał, aby się zrealizowało, a z drugiej strony taka bezsilność i może po prostu wysiłek emocjonalny, który mówi, teraz nie jestem w stanie tego unieść. I ta historia bardzo pokazuje, ta końcówka pokazuje to, że mi bardzo mocno, że chociaż Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry, Bóg jest cierpliwy, to jednak pewne lekcje musimy zaliczyć. Pewne rzeczy musimy przejść w naszym życiu, żeby się nauczyć. Myślę, że takimi rzeczami, których koniecznie musimy się nauczyć, to jest to, żeby być wiernym w małym, żeby nauczyć się przebaczać ludziom, żeby nie szukać swojej chwały, ale szukać chwały Boga we wszystkim, co robimy, żeby nauczyć się Mu dziękować bez względu na to, jakie są okoliczności, czy właśnie odpowiedział na naszą modlitwę w niesamowity sposób, czy czasami jest czas oczekiwania i czas wołania do Boga, kiedy widzisz, że Bóg zwleka i nie odpowiada na twoją modlitwę. Nie wiemy, jak skończył ten młodzieniec. Nie jest opisane w tej historii, w Biblii nie jest wspomniane o nim, co się z nim dalej wydarzyło. Ale mam bardzo dużą nadzieję i jak patrzę na jego serce i na ten 22 werset, to chciałbym i liczę na to, że on jest wymieniony trochę nie wprost w Dziejach Apostolskich. że jest wspomniane o nim w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Tam jest taki tekst. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.